pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
13. niedziela zwykła, 28 czerwca. Kłaniają się Państwu nisko. Nie, ojciec, znaczy nie tak bardzo nisko.
Czołem oblat.
Zasadniczo trochę nam brzuchy przeszkadzają, ale kłaniamy się na tyle, na ile nam fizyczność pozwala. Ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
Który notabene swoim srebrzystym, jak łuska o konia, głosem przeczyta nam dzisiaj Ewangelię, bo przecież w audycji między nami, homiletami, czyli Świerczony Zambony, którą właśnie Państwo włączyli i słuchają, o to chodzi, żeby rozpocząć od słowa, a potem w tym słowie się zanurzyć.
Zatopić wręcz.
Zatopić.
Dzisiaj czytamy Ewangelię według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
No skoro tak elegancko ojciec nam to tutaj przeczytał, to może ojciec pierwszy cios również wyprowadzi.
Wyprowadzi pierwszy cios ewangeliczny. Ojciec coraz bardziej mnie zaskakuje tutaj. Ja nie wiem, czy to czerwcowe słońce, czy ta zieleń buzująca za oknem.
Ja ale... jak zwykle tradycyjnie siedzę plecami do okna, więc naprawdę nie jestem w stanie tego ocenić. Bardzo mi przykro.
No po raz kolejny mamy taką Ewangelię, która na pierwszy rzut ucha, zwłaszcza u kogoś, kto no, czyta czy słucha pobieżnie, albo się wyłącza w czasie tego słuchania, no może wydać się słowem szokującym, nie? No bo cóż jest bardziej pierwszego w naszym życiu, niż no, postawienie tej miłości mamy czy taty na pierwszym miejscu? Który z rodziców nie powie, że no, jego oczkiem w głowie i no, celem jego wszelkiej aktywności jest wyrażenie i przekazanie miłości względem własnego dziecka? No, to są rzeczy, które wręcz nabierają cech absolutnych. Kiedy się mówi o tym, że ktoś nie wykazuje czy nie przejawia czci dla własnych rodziców, no to bardzo często spotyka go za to taki społeczny ostracyzm, nie? Że to jest człowiek, który no, odrzucił coś, co jest bardzo pierwotne, no i co jest no, esencjonalne dla naszej kultury, dla naszego sposobu bycia. No i dzisiejsza Ewangelia i słowa Jezusa no, w pewien sposób stają w poprzek tej uświęconej tradycji. Może się wydawać oczywiście. No i sprawiają, że człowiek słuchający no, siłą rzeczy musi zacząć myśleć, o co tutaj chodzi, jaki jest cel tej Ewangelii, w jaki sposób mam tę Ewangelię przyjąć, wcielić w swoje życie, no i według niej żyć. I no, nasza godzinna audycja, mamy nadzieję, pozwoli Państwu i nam spojrzeć na to słowo w sposób taki, żebyśmy mogli no, wyjść z tego studia umocnieni, a Państwo sprzed odbiorników ruszyć do swoich niedzielnych albo i nieniedzielnych zadań no, z tym przeświadczeniem, że to słowo jednak jest dla nas takim pokarmem, który nas umacnia, no i przede wszystkim daje nam miłość.
Ja się powielokroć spotykałem z tym, o czym mówisz, to znaczy z takim nieporozumieniem chyba trochę, polegającym na tym, że Pan Bóg jest oskarżany o taką niesprawiedliwość w zasadzie, dlatego że no, dla ludzi, zwłaszcza którzy mają rodziny i to kochające się silne więziami rodziny, jest czymś niewyobrażalnym. Nie? To oczekiwanie czy domaganie się od Pana Boga, żeby postawić Go wyżej niż tych, którzy, tak jak powiedziałeś przed chwilą, są na pierwszym miejscu, są dla mnie najważniejsi. Nie? Niejednokrotnie mamy w uszach te deklaracje, że dla moich dzieci to
wszystko.
Wszystko, nie? Życie bym oddał. Czy tam dla mojej żony, może rzadziej, ale też się to zdarza oczywiście. Niemniej myślę, że to, co bardzo ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, co z Ewangelii niedwuznacznie wynika, to pewne rozróżnienie dwóch płaszczyzn, na których umieszczamy te rzeczywistości ziemskie i rzeczywistości niebieskie. Musimy bardzo, bardzo, bardzo jasno odróżnić dary od dawcy. I w tym sensie niewątpliwie chodzi o to, że dawca darów, do których skąd inąd przynależą również te dla nas najcenniejsze, nasza rodzina, nasi najbliżsi, dzieci, rodzice, małżonkowie, dawca tych darów, bez którego nie posiadalibyśmy ich z całą pewnością, jest godzien tego, żebyśmy postawili go na pierwszym miejscu, bo jeżeli mu tego odmawiamy, to trochę tak, jakbyśmy go podejrzewali o to, że on na te nasze dary dybie, że on zamierza nas tych darów pozbawić, że on jest w jakimś sensie niebezpieczny, albo że zamierza zawłaszczyć naszą miłość, której już nam nie wystarczy w jakimś sensie dla tych, których przecież kochamy, zadeklarowaliśmy im miłość, albo po prostu ją przeżywamy i odczuwamy w perspektywie tych więzów, które jakby nas łączą, czy relacji, które budujemy. A zatem to odróżnienie dary dawca jest niesłychanie istotne u samego początku, wydaje mi się, tego naszego rozważania, dlatego że Bóg jako dawca darów, także tych najcenniejszych, ma po prostu prawo do naszej miłości jako pierwszy.
No tu wracamy po raz kolejny do tego rozróżnienia swoją drogą, ale też do tego podstawowego prawa i prawdy, nie? Że bycie chrześcijaninem to jest przede wszystkim uznanie miejsca Pana Boga w historii mojego życia i w historii zbawienia, nie? Że tak aktualnie to ojciec Michał mówi, że no Pan Bóg ma prawo pewnych rzeczy żądać wręcz, nie? Bo to dzisiaj wszelkie stawianie jasnych, określonych wymagań no, spotyka się bardzo często, nawet wśród ludzi, których rozpoznajemy jako zaangażowanych czy żywych w Kościele, no jeżeli nie z oporem, to przynajmniej z takim pewnym dystansem. Kiedy mówimy o czymś jako ludzie, jako księża, czy jako katecheci, czy jako, nie wiem, spowiednicy, czy jako chociażby urzędnicy w tym momencie w kancelarii parafialnej, którzy wystawiają pewne zaświadczenia, które stwierdzają to, a nie stwierdzają czego innego, że kiedy stawiasz pewną konkretną poprzeczkę na jakiejś wysokości i mówisz, że no, żeby to miało sens, to ona nie może być postawiona niżej i ani kroku dalej, w sensie ani kroku krócej nie możemy tutaj sobie pozwolić przejść w tym konkretnym kierunku, no to już jest jakiś taki dzisiaj jest taki takie szemranie jest, nie? Że no trochę się to może wiąże z tym, co mówiłeś o tym rozumieniu Pana Boga jako takiego kumpla, którego trzeba zafajnować no i w ten sposób przeżywać tą swoją bliskość. No nie jest tak, nie? To jest wciąż ten krzew gorący, który mówi zdejmij buty, bo ziemia, po której stąpasz, jest święta. I dla nas chrześcijan, no ta ziemia święta przy tym krzaku gorejącym to jest ziemia, po której my chodzimy, w tym sensie, że poprzez obecność Pana w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, no nie ma takiego kawałka rzeczywistości, który byłby wyjęty spod Jego obecności, nie? Że nie ma takich no, miejsc ciemnych i mrocznych, w których Pan Bóg by powiedział, aha, to jest taka przestrzeń, w którą ja się nie zapuszczam, tutaj sobie rządzicie wy. I to uznanie jak gdyby tego panowania, nie? Że Bóg jest Panem, rzeczywiście Panem, czyli jest właścicielem tego wszystkiego, no bo tak jest. On daje nam świat, daje nam życie, daje nam czas, tak jak mówisz, daje nam dary i daje je świadomie, nie daje z tego, co zbywa, nie daje skrawków, tylko poprzez właśnie tą pierwszą w hierarchii miłość pokazuje, że daje nam wszystko to, no co jest najcenniejsze i co umożliwia nam życie na sposób ludzki, a więc niczego nas nie pozbawia, nie? Niczego nam nie skąpi w tym wymiarze. A człowiek jak gdyby ze swej strony jest tylko proszony o to, żeby tę prawdę uznał. No bo nie on rozwiesił niebo nad swoją głową, nie on rozpostarł horyzont przed swoimi oczami, nie on postawił swoje stopy na twardym gruncie, czy gdziekolwiek indziej. Nie on jest tego autorem, nie? I to nam gdzieś ucieka, że taka podstawowa pokora, już nawet nie chrześcijańska, tak bym powiedział, taka pokora stworzenia, nie? Że no nie jestem w stanie zanegować, że Pan Bóg mi tego nawet, jeżeli mówimy powiedzmy o agnostyku, który no bije się powiedzmy z różnymi myślami, no nie jest w stanie powiedzieć, że wykluczyć, że ten kawałek rzeczywistości to jest mój kawałek podłogi, nie? Ja se go tutaj postawiłem i to jest wara mi od tego. Nie ma, no po prostu nie ma takiej możliwości, nie?
Tak, jest taka duża nieufność w nas chyba i podejrzliwość wobec Boga, właśnie wynikająca z tego, że w miejsce Jego hojności my stawiamy taką jakby postawę Boga, który zazdrośnie strzeże swoich jakichś cennych dóbr. To jest podstawowa pokusa demona, która już od raju idzie, nie? Za nami. On chce coś przed wami ukryć. On ma coś, czego wam nie chce dać. Nie? A przede wszystkim nieśmiertelność.
Czegoś wam nie mówi.
To
Tak, tak.
Nieśmiertelność to jest to, co moglibyście swobodnie mieć tutaj, żyć sobie na wieki, amen. A on wam nie chce tego dać i was tego pozbawia. Dlatego tu jakby szalenie ważne jest, żebyśmy tę hojność Boga zobaczyli. Dzisiaj nam to ułatwia pierwsze czytanie, bo rzeczywiście widzimy tam no, kobietę z sędziwym mężem, goszczą proroka, prorok pyta, cóż mógłbym tutaj im dać. No potomka nie mają. Nie mają i nie wygląda, żeby mieli mieć. I rzeczywiście zapowie, że za rok będą go pieścić. Bardzo przypomina inną historię z Pisma Świętego. To jest historia Abrahama, który, jak Państwo dobrze pamiętacie, pierwszy kontakt z Bogiem ma mając lat 75. Bóg mu składa obietnicę narodzin syna, czyli tej nieśmiertelności, tak jak ją wówczas rozumiano. W wieku 85 lat nadal nic się nie dzieje, więc Abraham i jego żona Saraj, a właściwie ona bardziej, postanawiają, że jednak może surogatka, że może Hagar im urodzi to dziecko. Takie zwyczaje wówczas istniały. Mijają kolejne lata, kiedy Abraham ma 99 lat, przychodzi Pan Bóg i rzeczywiście mówi, za rok o tej porze będziesz miał syna. Wtedy dziadkowie chichoczą, no bo rzeczywiście to jest no to już jest taki wiek i taki powiedzmy etap życia, że no biologii się nie da oszukać, a jednak okazuje się, że biologia jest w rękach Pana i w istocie, kiedy Abraham ma stówkę, rodzi mu się syn Izaak, którego, jak potem, prawda, nadchodzi etap opisany w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, Pan Bóg oczekuje, że Abraham mu odda, że mu złoży w ofierze. Rzecz jasna, zamysłem Boga jest bezkrwawa ofiara, choć nie tłumaczy tego Abrahamowi i Abraham jest święcie przekonany, że będzie musiał swojego syna zabić, do czego jest zresztą gotów. I wtedy Pan mówi, przekonałem się, że rzeczywiście postawiłeś mnie na pierwszym miejscu, że rzeczywiście jesteś gotów zrezygnować ze wszystkiego dla mnie. Niech twój syn Izaak żyje, niech się mnoży, niech twoja nieśmiertelność trwa, niech to, co przekażesz poprzez swoje lędźwie następnym pokoleniom, niech się rozwija, niech wzrasta. I to jest, drodzy Państwo, ten obraz, o którym my dzisiaj tutaj zaczęliśmy mówić, nie? Bóg, który jest nieskończenie hojny wobec człowieka, Bóg, który nie strzeże zazdrośnie swoich darów, Bóg, który je roztropnie według swojej wiedzy i wobec świadomości, którą ma, wszechwiedzy, rozdziela, natomiast my stajemy i on na pierwszym miejscu, a wszystko inne dopiero na kolejnych miejscach. Jeśli nam się te rzeczywistości przemieszają, no to dochodzi do dużych niebezpieczeństw. To już święty Augustyn pięknie mówił na przełomie IV-V wieku, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na miejscu właściwym. To nasze babcie cytowały, nawet nie zdając sobie pewnie sprawy, że świętego Augustyna cytują. I tak jest. Bóg jako jedyny w tym wszechświecie ma zdolność takiego porządkowania naszej rzeczywistości. Jeżeli któreś z miejsc przynależne jeżeli miejsce przynależne Bogu zajmie którakolwiek z rzeczy, które nie przynależą do tego miejsca, wszystkie się przesuwają. Powstaje potężny chaos w życiu, do czego pewnie świadkami w naszym otoczeniu, w niejednym życiorysie moglibyśmy się stać.
Amen. Może posłuchamy muzyki teraz chwileczkę?
No dlaczegoż byśmy nie mieli posłuchać?
Także prosimy Tadeusza o to, żeby wybrał jakiś skoczny utwór muzyczny dla Państwa.
Tak.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do naszych rozważań. Ojciec Michał podprowadził nas w bardzo ciekawe miejsce, mianowicie do tego, No co dzisiaj też znowu, to już pewnie nie pierwszy raz to powiem, ale dzisiaj jest taką niepopularną właściwością czy cnotą, mianowicie chodzi mi o cierpliwość względem Pana Boga, bo chociaż ta Ewangelia nie mówi tutaj wprost o tej cierpliwości, ale właśnie chociażby to zwierciadło Abrahama, które nam pokazuje, że złożona przez Boga obietnica jest obietnicą zawsze wypełnioną, zawsze wiążącą, przynajmniej jego, jeśli chodzi o wierność taką temu słowu, które wypowiedział, bo z człowiekiem bywa różnie. Chociażby ten chichot Abrahama i jego małżonki to potwierdza, że ta pamięć obietnicy w nich jest, ale oni cały czas czytają już przez pryzmat słabnącego ciała, uciekającego czasu, i przede wszystkim właśnie tego dystansu, który dzieli zapowiedź od realizacji. Dla nas bardzo często, kiedy stajemy wobec sytuacji, znów odwołam się do tego czasu, który i trwał, i trwa, bo tak jak Państwo wiedzą, nagrywamy te audycje z dużym dość wyprzedzeniem, więc nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak potoczy się obecna sytuacja związana z różnego rodzaju obostrzeniami, które nas dotykają, ale chociażby właśnie to, że już na samym początku tego zawirowania w naszym kościele pojawiła się ta prośba o to, żeby każdego dnia wspólnoty zakonne, parafialne modliły się różańcem o godzinie 20:30. Ostatnio ja przypominam o tym moim parafianom też, że modlimy się na tym różańcu o godzinie 20:30, polecamy także ich intencje, całą naszą wspólnotę, która niestety z tych ograniczeń nie może się gromadzić tak jak zwykle, ale może trwać w tej jedności na modlitwie. I jest tam zawsze podawana ta intencja o ustanie epidemii, o cofnięcie jak gdyby tego zagrożenia, o opiekę nad tymi, którzy chorują, miłosierdzie nad zmarłymi, i oczywiście nad służbą zdrowia i tak dalej, to jest taka dosyć długa ta intencja. Też właśnie jeden z komentarzy, taki niezłośliwy był, że już tak długo się modlimy, nie? A u nas jest coraz gorzej. Że u nas jest coraz gorzej, bo rzeczywiście tam na południu Polski Śląsk był przez moment dłuższy nawet takim sercem, że tak powiem stanem, w sensie zapalnym, czy miejscem zapalnym dla całego regionu. No i to pytanie, które pewnie powróciło w niejednym sercu, nie? Jak długo, jak w psalmie 40 mamy śpiewać te pieśni, jak długo mamy się modlić, żeby Pan odsunął od nas to nieszczęście? Czy Pan Bóg nas słyszy? Takie bardzo podstawowe pytanie, nie? Czy ta modlitwa jest wysłuchana, czy ona jest dobra, czy ona nie podpada właśnie pod te kryterium, że modlicie się, a nie utrzymujecie, bo źle się modlicie. I tu od razu są pytania, które przychodzą, i niektórzy nie mają odwagę, żeby je wypowiedzieć, nie? Ja właśnie tutaj tak sobie myślę, że to jest też taka dobra okazja do tego, żeby przypomnieć sobie i uświadomić sobie, że Pan Bóg w tym sensie bardzo dosłownym nie jest związany czasem, nie? Że on nie daje nam obietnic z datą przydatności do spożycia. Najlepiej skonsumować przed i tutaj stempelek jak na jogurcie, czy innym produkcie spożywczym, tylko to są obietnice, które są uczestnictwem w życiu Pana Boga, nie? I tu musimy sobie zdawać sprawę, że modlitwa, która jest wysłuchana w ten sposób, że rzeczywistość zmienia się zgodnie z naszym pragnieniem w chwili, kiedy się modlimy na przykład, albo natychmiast, kiedy się modlimy, ma charakter cudu czy znaku, nie? To jest, mamy na kartach Ewangelii wiele tych przykładów, kiedy Pan Bóg rzeczywiście odpowiada na wiarę człowieka natychmiast, ale też Ewangelia uczy nas tej wytrwałości w modlitwie, cierpliwości względem Pana Boga, co jest też takim uczeniem się tego, że On jest Panem historii niezależnie od etapu, na którym ta historia się znajduje, nie? Że On nie jest tylko i wyłącznie Panem sytuacji czy uwarunkowań sprzyjających dla zmiany, czy sprzyjających dla jakiegoś rozwiązania. On potrafi wyprowadzić zwycięstwo nawet z klęski krzyża. Więc to jest coś, co powinno nas nie tyle stwierdzić, albo wy to potraficie wszystko wytłumaczyć i ponaciągać, tak to wygląda prawidłowo, tylko że jest to dla nas jako chrześcijan taka wielka szkoła też ufności i wielka szkoła tego, że uczenia się tego, co znaczy, że Pan Bóg, że On jest Panem, nie? Że On jest tym, który działa w historii, niezależnie od zakrętu, na którym ta historia się znajduje.
Tak, i w tym wymiarze nie grozi nam wtedy złotorybizm, nie? Bo Pan Bóg trochę tę złotą rybkę przekracza, ponieważ złota rybka ma to do siebie, że ona jest w stanie spełnić nasze życzenia w takim dosłownym brzmieniu, jak my je wypowiadamy, nie licząc licząc się z całym kontekstem rzeczywistości, która nas otacza. Mhm. Tymczasem Pan Bóg, który, powiedzieliśmy to wcześniej, ma wszechwiedzę, której złota rybka nie posiada, bo złotej rybce przypisujemy tylko wszechmoc, która, prawda, jest wyrażana w tym, że spełnia nasze życzenia, nie dbając ani o ich morale, ani o jakieś inne tam baśniowe wektory, to Pan Bóg znacząco ją przekracza właśnie przez to, że te nasze prośby jest w stanie umieścić w całej historii zbawienia, jest w stanie je jakoś wkomponować w tę całą historię zbawienia i albo wysłuchać ich tak, jak my je przedstawiamy, albo wysłuchać ich w zupełnie inny sposób, lepszy, albo, i to, drodzy Państwo, ja myślę, że też musimy sobie bardzo jasno powiedzieć, nie? My nie dopuszczamy do siebie takiej świadomości, że odpowiedź Boga na naszą prośbę może być nie.
Nie.
No to jakby z taką niejednokrotnie, z ogromnym zdumieniem stwierdzam, że w ogóle nikt, no nie nikt, wielkie kwantyfikatory są niebezpieczne, ale wielu chrześcijan jakby zupełnie nie dopuszcza takiej opcji. Skoro ja się proszę, to ja wiem, co jest dla mnie dobre i Pan Bóg powinien to spełnić, nie? Jeśli On mówi nie, no to jakim prawem, nie? No jakim prawem On mi odmawia tego, co jest przecież tak znakomite i tak dobre? Ja to wiem.
Nie? No jest taki kapitalny serial, nie będę mówił na której platformie, Steve Buscemi, jeden z aktorów przeze mnie ulubionych, taki pan z wystającymi zębami i rzadkim zarostem, no, wciela się w rolę Pana Boga, no i rzeczywistość jest przedstawiona, ta niebieska, jako taki potężny loft biurowy, gdzie masę niebieskich posłańców krąży między różnego rodzaju departamentami. Pan nasz siedzi na potężnej białej kanapie, gra w grę co jakiś czas, nie powiem też jaką, ale dosyć popularną. No i właśnie w jednym z odcinków była taka fajna sytuacja, gdzie przybiegł do niego taki zaangażowany, młody, niebieski posłaniec, czyli anioł, no i streszcza mu pewną historię, która właśnie wpłynęła z ziemi, prośbę małego dziecka, które choruje o coś tam. No i tak jak tu ojciec Michał, cały serial nie jest na pewno serialem katolickim czy chrześcijańskim, bo jest takim, powiedziałbym, ogólnobożym serialem, ale bardzo fajnie oddaje to, co ojciec Michał w tej chwili powiedział, nie? Że my nie wyobrażamy sobie, zwłaszcza w pewnych konkretnych sytuacjach, że odpowiedź Pana Boga na daną modlitwę z racji Jego wszechwiedzy, wykraczającej poza nawet te nasze 80 lat życia, że może być nie. I tam właśnie jest, no, jest, on przytacza taką dosyć łzawą prośbę, no aż chwyta za serce, prawda, no bo to dziecko tam samo jest w stanie dosyć ciężkim i tam jeszcze co serduszko na tyle wrażliwe. I fajnie jest właśnie pokazane na tym ekranie, na którym przed chwilą była ta gra, w takim przyspieszonym tempie te puzzle tej historii tych ludzi przesuwają się, jak gdyby symulują, co by się stało, gdyby odpowiedź była tak. I Pan Bóg jest taki lekko zapatrzony w ten ekran i odwraca się taki lekko rozkojarzony do tego anioła i mówi mu takie przeciągłe angielskie no, no. No i scena się kończy, nie? No i właśnie coś w tym jest, nie? Że ta Boża Wszechwiedza, która oczywiście jest poza naszym pojmowaniem, ale ona faktycznie jest wszechwiedzą, nie? Że On wie dokładnie, w jaki sposób te powiązane nici rzeczywistości skrócą się bądź wydłużą na skutek Jego konkretnej, no w tym konkretnym przypadku mówimy interwencji, nie? Że no, prosimy o interwencję, nie? Panie, daj nam, aby ustała ta epidemia, zainterweniuj, stań i powiedz stop, dość, basta, więcej nie będzie, no pasaran, nie? No. Bo dla nas, z naszego punktu widzenia, jest to sytuacja obiektywnie nieszczęśliwa, tragiczna, niosąca śmierć, zniszczenie, tragedię wielu ludzi, już nie wspomnę o skutkach gospodarczych, politycznych, kulturowych i tak dalej, i tak dalej. No my mamy taki wór argumentów, taką listę, która ma poprzeć ten nasz słuszny wniosek, że tak jak mówisz, gdyby tu w tym konkretnym przypadku odpowiedź była właśnie nie, to nie znaczy, oczywiście nie oznacza ani obojętności Pana Boga względem swego stworzenia, ani jakiejś jego, nie wiem, złośliwości, czy przekory wręcz, nie? Broń Boże, Pana Boga, ale chodzi o to, że my nie znamy, dokładnie nie znamy tego, no czym jest ta wszechwiedza dotycząca losów, dziejów świata i historii zbawienia każdego człowieka.
Mało tego, my nie tylko nie wiemy, jaka miałaby przyszłość zaistnieć, jakie warianty tej przyszłości widzi Pan Bóg, ale my niejednokrotnie, co już byłoby bardziej dostępne dla nas, ale bardzo niechętnie podejmujemy, również przyczyny takiego stanu rzeczy, w którym się znaleźliśmy, bo niejednokrotnie sami jesteśmy ich sprawcami.
Tu z kolei my mówimy głośne, nie, to nie nasza wina.
To nie nasza wina, to nie my, absolutnie, a nawet jeśli inni, to nie ja, więc w związku z tym...
Kowalski spod czwórki.
Więc w związku z tym zupełnie jakby wymyka nam się to, co najważniejsze z tych wszystkich rzeczywistości. Ale idźmy dalej, bo utknęliśmy może trochę na tej, w tej perspektywie jakby tej naszej relacji, kontaktów, modlitwy. Tymczasem Pan Bóg nie tylko, że jest właśnie taki, to znaczy wszechwiedzący i wszechmocny, ale jeszcze nas w tej Ewangelii raczy narażać na niebezpieczeństwo. Na takie bardzo, powiedzielibyśmy sobie, przykre i niechętnie przez nas przyjmowane czy podejmowane zjawiska. Nie? A źródłem tego niebezpieczeństwa jest życzliwość, otwartość, gościnność, które mają być zwiastunami miłości, które z tej Ewangelii niedwuznacznie wynikają, to kto przyjmuje. Trochę jak refren nam tutaj wraca, a to, od czego oczekuje Pan od nas niedwuznacznie w tejże Ewangelii, wiąże się jakoś z traceniem życia. Nie? Po pierwsze z kontekstem złożenia jakiejś ofiarki, no bo ja muszę sięgnąć albo do swojej kiesy, albo muszę sięgnąć do swojej lodówki, albo muszę sięgnąć gdzieś tam jeszcze do jakiegoś, powiedzmy, przepraszam, do jakiejś szafki z odzieżą, albo gdzieś tam, nie, żeby pomóc temu, który tej pomocy rzeczywiście potrzebuje. Z drugiej strony, nie tylko na koszta nas to naraża, ale naraża nas to również na pewne niebezpieczeństwa, choćby wykorzystania, nie, naszej dobroci, no bo przecież oszukają, bo przecież okradną, bo przecież obmówią, nie? Ale co nam z tej Ewangelii wynika? Mianowicie wynika nam, że chrześcijanin to jest człowiek, który powinien się w znaczący sposób różnić od mentalności tego świata. I tak sobie myślę, że w sumie cudownie, że Pan Jezus nam takie wskazania daje, bo one bardzo ładnie nam służą jako taka pomoc diagnostyczna do tego, żebyśmy określili naszą wiarę, gdzie my jesteśmy, jaki jest jej poziom, jaka jest jej rzeczywistość. Oczywiście, strzegąc się pewnych uproszczeń, bo te nigdy nie są dobre, ale jeżeli ja jestem całkowicie zanurzony w mentalności tego świata, nie? Jeżeli właściwie te mechanizmy tego świata no, tak przylgnęły do mnie, że ja inaczej nie funkcjonuję jak moi niewierzący sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, no to mogę sobie powiedzieć chyba, że do chrześcijaństwa jeszcze mi trochę daleko. Chociaż nazywam się chrześcijaninem, chociaż pewne praktyki wypełniam, ale jeżeli jakby nie widzę w tym swoim działaniu jakiegoś cienia, czy wręcz przeciwnie, błysku tej Ewangelii, o której dzisiaj sobie słyszymy, która nas zachęca do tej otwartości na drugiego człowieka, do tego miłosierdzia, do tej gotowości służby, która właściwie w chrześcijaninie powinna trochę działać automatycznie. My powinniśmy mieć takie mechanizmy chrześcijańskie właśnie w nas, wdrukowane, które sprawiają, że my z automatu jakby, nie, potrafimy pewne rzeczy zrobić i one są dla nas zupełnie oczywiste, podczas gdy powielokroć przesączamy je przez filtry logicznego myślenia, przez właśnie filtry imitujące wszechwiedzę Boga, bo na pewno na wódkę chce te 5 złotych, prawda? My już wszystko wiemy, my wszystko mamy poustawiane i tu chyba rzeczywiście trochę się z chrześcijaństwem w wydaniu Jezusowym mijamy.
No zobacz, jak znowu się odwołam do sytuacji, no już wielokrotnie przywoływanej w marcu. Pamiętasz pewnie, media na gorąco relacjonowały ten postęp epidemii, przyrost przypadków, no i takimi miejscami nieszczęśliwymi stały się domy pomocy społecznej, czy domy, w których przebywają ludzie dotknięci poważniejszymi schorzeniami. Nagle okazało się, no, że brakło personelu, ponieważ część się zakaziła wirusem, część była już na kwarantannie, no i nagle się okazało, że potrzebna jest pomoc. Taka może nie medyczna, fachowa, ale pomoc taka zwykła, ludzka, w sensie ludzi, którzy przyjdą, nakarmią, pomogą ubrać, umyć, nie? Zaopiekować. No i po kilku chwilach zaczęły się pojawiać te piękne artykuły też pokazujące siostry zakonne, czy kleryków, braci zakonnych, czy w ogóle osoby, które na ochotnika zgłaszały się do pomocy. I to, co mówisz, nie? Że to jest taki chrześcijański mechanizm, w sensie bo jest chrześcijaństwo jakąś szkołą wypracowywania określonych odruchów. To jest, tak mi się wydaje, nie? Że powinniśmy przynajmniej działać w pewnej rutynie. Jeśli sytuacja rozwija się tak, a nie inaczej, to moją naturalną reakcją, tak jak to mówiliśmy, powinien być pewien odruch. Bez zbędnego myślenia, bez racjonalizowania, bez rozwadniania sobie tego, przepuszczania przez filtry, no bo to najczęściej prowadzi do tego, żeby zachować status quo albo swój święty spokój. No nie czarujmy się, tak jest, nie? I tutaj wydaje mi się, że znów wrócę do początku tej Ewangelii. Zauważ, że Jezus bardzo lubi te rzeczy, które są wymieniane potrójnie, nie? Najczęściej jest tak, że chociaż mamy tego piękny przykład w zakończeniu Janowej Ewangelii, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie. I tutaj mamy też na początku tego tekstu, który nas dzisiaj prowadzi, kto kocha ojca, matkę, kto kocha syna lub córkę i kto nie bierze swego krzyża. Nie? W jednym ciągu takim myślowym, przy tym wymienianiu, przy tej wyliczance, że tak powiem, tych, którzy nie są godni iść za Jezusem, pojawia się po dwóch takich wezwaniach miłości wezwanie krzyża. No i idąc tą logiką języka też biblijnego, moglibyśmy się spodziewać, że Jezus będzie stopniował, prawda? Miłość matki, ojca, miłość dziecka i tu będzie jakaś trzecia miłość, a Jezus stawia tutaj krzyż. Nie? Bo te dwie miłości pierwsze, one też są krzyżem. Nie? Miłość rodzicielska jest krzyżem. Nie? Każdy, kto świadomie doświadcza relacji z własnymi rodzicami, wie, że w tym pierwszym okresie oczywiście, kiedy nie jesteśmy jeszcze świadomi, to my bardziej jesteśmy krzyżem dla naszych rodziców. Ale potem potrafimy być nim bardziej świadomie. No bo któraż matka nie płakała przez swoje dziecko ze względu na jakieś wybory, decyzje, których się dokonuje w ramach własnej samodzielności czy dojrzałości i często właśnie w rozmowach duszpasterskich słychać, czy babcie, które są przejęte losem własnych wnucząt i przychodzą autentycznie przejęte, zapłakane, w sensie co robić, jak pomóc, jak w jaki sposób zareagować. No, często mówiono, że trzeba umieć uszanować autonomię i wolność tego człowieka, ale też nie można negować tej miłości, która tu jest. Więc jest to jakieś doświadczenie krzyża tego człowieka, nie? Że krzyż, który Jezus stawia w tej Ewangelii jako taki probierz, takie podsumowanie tej trudnej nauki, nie? Że bycie godnym Jezusa to nie jest tylko i wyłącznie ubranie sobie t-shirta z napisem Jesus Inside i wzięcie udziału w jakimś evencie, marszu dla Jezusa.
To jest to.
Bo my dzisiaj często na tym się skupiamy, na tym, akcyjność. Co widać. Akcyjność taka, nie? No krzyż jest pewnym wysiłkiem, który trzeba podjąć i doprowadzić do końca, niestety, na miejsce stracenia. Krzyż nie jest, nie ma różnych opcji, że wezmę krzyż i to się, zobaczymy jak to się skończy. Nie, jeżeli bierzesz krzyż, to idziesz na miejsce stracenia. Idziesz na miejsce stracenia. I tu jest jak gdyby dla mnie klucz do zrozumienia tej nauki ewangelicznej w sensie dzisiejszej, że Jezus pokazuje nam, w sensie jak wygląda ta miłość największa, w sensie w jaki sposób ona się realizuje, że ona się realizuje przez krzyż, bo On wziął swój krzyż do końca i na tym krzyżu jak gdyby wytłumaczył nam całą Ewangelię, w sensie na czym polega każda jej jota i kreska, nie? Że nie w sensie nie chodzi o to, jest wezwanie do cierpiętnictwa czy jakiejś postawy nakierowanej na szukanie cierpienia, broń Panie Boże, ale chodzi o to, że w każdą ludzką relację miłości będzie wpisany krzyż, jeśli ona ma być autentyczna. I to jest taki swego rodzaju paradoks, nie? Bo my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy na przykład widzimy ludzi zakochanych, czy szczęśliwe małżeństwo, to tak sobie mówimy, jak pięknie sobie żyją, nie? Owszem, oni pięknie żyją, ale nie wierzę, że jeżeli to jest autentyczne, że tam nie ma krzyża, nie? I ta gotowość służby, o której ojciec Michał powiedział, ona też jest w pewnym sensie taką odpowiedzią na krzyż, nie? W sensie, że tak jak mówimy, że ta ofiara, czy to będzie ofiara materialna, czy to będzie ofiara czasu, czy tego właśnie tej gotowości oddawania własnego życia po kawałku, że to powinno, tu jest jak gdyby o tym mowa, nie? Że to jest ten element, który porządkuje naszą rzeczywistość, bo ustawia nam pewną hierarchię wartości, która jest zgodna z tym, w co wierzymy, ale jednocześnie z tego, co widzimy, ona też porządkuje świat.
Dokładnie, zatrzymała mnie bardzo właśnie ta akcyjność, nie? Ta gotowość do tego, że my tutaj sobie chętnie zrywy jakieś takie podejmujemy, to jest łatwe, natomiast zdaje się, że nam Pan Jezus dzisiaj mówi o takiej postawie życia, nie? To jest nic innego jak omawiana przez taką dziedzinę nauki jak aretologia kwestia cnót. Cnota jest stałą zdolnością do czynienia dobra. Nie? I zaczyna się to w banalnych, bardzo prostych sprawach. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 2 wersecie czytamy: nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Z drugiej strony list do Galatów, rozdział 6, werset 10: czynić dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Nie, czyli tak, Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś poda kubek wody jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, nie? Nawet nie dlatego, że jest najmniejszy i nie dlatego, że jest spragniony, ale dlatego, że jest uczniem, dlatego, że jest bratem, dlatego, że jest twoim jakby współwyznawcą, nie? Który znalazł się w potrzebie, no nie zostanie pozbawiony swojej nagrody. Ja sobie myślę o tym w sposób taki bardzo, bardzo prosty. My żyjemy w Polsce, która jest katolicka ciągle z założenia i z definicji jakoś, czyli zdecydowana większość ludzi przyznaje się do tego, że są wierzący, a jeśli nawet się nie przyznaje, no to jest włączona w Kościół przez fakt Chrztu Świętego i z domów wyniosła, bo czy już praktykuje jako ludzie dorośli, no to już jest druga rzecz, ale z domów wyniosła to wychowanie katolickie. Nie? Czy myśmy rzeczywiście przejęli się tą prawdą, którą nam dzisiaj Jezus daje? Nie? Czy myśmy rzeczywiście ją wpisali w taką naszą codzienność? Nie? Czy jeżeli rzeczywiście jesteśmy praktykującymi chrześcijanami, katolikami, to co oznacza KMB na moich drzwiach napisane? Nie? Czy to oznacza, że jeżeli do nich zapuka ktoś i powie: przez miłość Bożą, nie, proszę Cię, daj mi coś jeść, bo jestem głodny, nie? Albo daj mi 5 zł, bo potrzebuję na to czy na tamto, to ja mam w sobie gotowość, żeby to uczynić, nie? Czy mój krzyżyk na ścianie, który wisi, oznacza, że w istocie, kiedy zapuka do moich drzwi ktoś, kto w katolickiej Polsce, zakładam, że również jest katolikiem, nie musi być, no ale powiedzmy, że jest. Czy ten człowiek rzeczywiście jest w stanie znaleźć u mnie pomoc, nie? Czy moja postawa życia nie ogranicza się tylko do tych akcji tak szlachetnych, wspaniałych, jak, nie wiem, zakup seniorom żywności teraz tej dobie pandemii, czy nie wiem, szlachetna paczka, którą się realizuje. No mówię, to są cudowne rzeczy, broń Boże, ich nie kwestionujemy, nie? Ale one mają trochę do siebie, że zaciemniają nam rzeczywistość, nie? Dlatego, że pozwalają nam się poczuć dobrze. I to dobre samopoczucie może nam się trochę rozlać na dłuższy okres czasu i możemy sobie mówić, no, ja to jednak coś tutaj dobrego
plakietkę w tym możemy przywieźć na ścianę, że wzięliśmy udział.
Ja to jednak coś dobrego w tym świecie, coś po mnie zostanie, jakaś pamięć po mnie zostanie. Tymczasem Jezus mówi, zacznij od prostych rzeczy, naprawdę zacznij od prostych rzeczy, zacznij jakby doświadczać krzyżowania w prostych sprawach, w tym, że ktoś ci zmieni twoje plany, bo wychodziłeś właśnie, już się śpieszysz, a tu ktoś cię prosi o pomoc, bo ktoś ci pokrzyżował twoje jakieś tam pomysły na wydanie tych 5 zł, które masz w kieszeni, bo sobie myślałeś, że zrobisz sobie przyjemność taką czy inną, a tu nagle się okazuje, że ktoś naprawdę potrzebuje albo pożyczyć, albo rzeczywiście potrzebuje ofiary. Jakkolwiek, nie? Ale ta nasza gotowość, ta czujność, to jest to, co Pan Jezus nam jakby nieustannie proponuje. Nie? Czujność, czuwajcie, czuwajcie, niech wasze oczy będą otwarte, niech wasze uszy będą otwarte, niech wasze serca będą otwarte.
No to wezwanie czujności no, wybrzmiało mocno w tej drugiej części Ewangelii, kiedy zauważ znowu Pan Jezus daje nam taki przekrój rzeczywistości, bo mówi z jednej strony o rzeczach bardzo wzniosłych, przyjęcie proroka jako proroka, no więc no, kiedy słucham czyjegoś słowa, kiedy, no, dajmy na to, znajduję człowieka, którego słowa mnie przekonują, no to dla mnie automatycznie staje się on jakimś takim no, punktem odniesienia, nie? Porządkuje sobie życie względem niego. Można powiedzieć, że jest to taka pewna doniosłość w tym schowana, nie? Że kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. I to jest jedno. Ale z drugiej strony mówi o czymś tak prozaicznym jak kubek wody, nie? Że nie ma tutaj, że to do czego Jezus zaprasza dzisiaj nas, bo w dobrej homilii powinniśmy wyjść z pytaniem, z odpowiedzią na pytanie, co należy czynić, nie? Co należy czynić w związku z tym, cośmy wysłuchali. No więc trzymając się tego, gdybyśmy chcieli dzisiaj powiedzieć, co należy czynić, to właśnie to, co ci z Michał powiedział, bądź czujny, w sensie do tego, żeby te chrześcijańskie odruchy w tobie nie pozostawały uśpione, nie? Kiedy widzisz, słyszysz kogoś, kto autentycznie żyje Ewangelią, jest swego rodzaju prorokiem, tłumaczy pośród tych wszystkich zawiłości, bo dzisiaj ktoś, kto faktycznie potrafi nam wytłumaczyć rzeczywistość, czy ją uporządkować, no jest Bożym człowiekiem w tym sensie, że współczesność ma tendencję do tego, żeby się bardzo mocno zapętlać, żeby się wiązać, nie? Żeby organizować pewnego rodzaju taki systematyczny chaos, nie? Że im bardziej wszystko jest chaotyczne i takie niedookreślone, tym lepiej, bo jest coraz więcej płcieni, w których można jakieś tam nisze sobie odnaleźć i w nich sobie robić swoje. I coś jest z tego w takim podejściu do życia, no bardzo niebezpiecznego, nie? Że nie dążymy, czy nie szukamy pewnego ładu i porządku, ale no, konserwujemy w sobie pewną taką, nie chcę powiedzieć byle jakość, nie? Ale właśnie no, takie nisze, takie eventy, takie, że tu się wykaże, tam się wykaże, tu sobie przypnę plakietkę, tu udało mi się zrobić coś dobrego. Nie ma tej ciągłej postawy, a to słowo czuwajcie, ono też no, przenika niejako te nauczania Jezusa, które mówią nam o wspólnocie, o naśladowaniu, o braniu krzyża. Tam musi być ta postawa czujności, która dotyczy całego życia, nie? Też sfery tej, powiedzmy, takiej wysokiej, duchowej, no, która pozwala nam właśnie rozpoznać czyjeś słowo czy działanie jako działanie prorockie, ale też tej sfery zupełnie, powiedzielibyśmy, przyziemnej, nie? Tej właśnie ręki, która jest zawsze w dyspozycji do tego, żeby podać ten kubek wody, nie? Żeby pozwolić sobie pokrzyżować te plany wydania tych 5 złociszy, żeby pozwolić sobie na luksus tego, że jeżeli ktoś mi wjedzie walcem w mój precyzyjnie poukładany kalendarzyk, żeby to nie było przyczyną mojej nerwicy i zawału, tylko że właśnie w związku z tym horyzontem, który Chrystus rysuje swoim krzyżem, żeby mieć świadomość, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, w sensie te moje plany wobec tej miłości, o której tu jest mowa, nie?
To nasze życie składa się z drobiazgów, nie z małych rzeczy i to jest zupełnie oczywiste. I zobaczcie Państwo, że nawet jakby ta przestrzeń, czy ta sfera emocji, nie, w naszym świecie, to co się dzieje choćby na drogach, za kółkiem, kiedy jedziemy jako kierowcy, nie? Nie daj Bóg nas ktoś tam zarysuje, potrąci, no to przecież jesteśmy niemal gotowi do rękoczynów. No w takich momentach, nie? Pokażmy, że jesteśmy chrześcijanami. W takich momentach niech to jakby gdzieś ta prawda przez nas przeziera, nie? Bo mówię, łatwo jest być w kościele, kiedy wszyscy tak samo, kiedy zwróceni w jedną stronę, kiedy gromkim głosem wołamy wierzę w jednego Boga. To można, to nie jest takie bardzo skomplikowane i trudne, nie? Jeżeli mamy wierzących przyjaciół, rodzinę, znajomych, to w miarę łatwo wśród nich, może razem coś, jakaś akcja, są ludzie, którzy są takimi motywatorami, którzy poruszają, którzy inspirują, którzy... Super, nie? Ale jeżeli znajdujemy się w środowisku nieprzyjaznym, nie? Jeżeli znajdujemy się w środowisku, w którym panuje złość, gniew, agresja, jeżeli znajdujemy się w środowisku, które rzeczywiście w żaden sposób nie sprzyja temu, żeby się do Chrystusa przyznać, a nie tylko się przyznać, ale jeszcze zadziałać w takim mechanizmie ewangelicznym, no to wtedy tak naprawdę dopiero dokonuje się pewien test, pewien sprawdzian, pewna jakby weryfikacja naszej wiary, nie? Na ile ona ogranicza się tylko do słów, a na ile rzeczywiście jest naszą postawą życia. I oczywiście te odkrycia często są bolesne, nie? Bo mówimy sobie, no tyle razy człowiek próbuje, tyle razy sobie obiecuje, nie? Że już następnym razem zadziałam inaczej, już na drodze, jak następnym razem mi tam ktoś zajedzie drogę, czy nie wiem, czy będzie mi mrygał światłami z tyłu, bo już się śpieszy, to nie bluznę tam sobie pod nosem, nie? Albo to już tam nie zwyzywam go od jakichś tam takich czy innych. A kiedy nadchodzi kolejna sytuacja, to jakoś znowu ciężko się powstrzymać, jakoś znowu ciężko sobie przypomnieć, kim ja jestem, nie? Że ja jestem rzeczywiście człowiekiem, który ma wnosić w ten świat oblicze Chrystusa, ma wnosić Jego obecność, nie? Ma wnosić świadectwo tego, kim jest Bóg i do czego Bóg człowieka powołuje. Nie? No na pewno nie do tego, co jest niskie, co jest instynktowne, na pewno nie do tego, co po prostu jest nazywane częstokroć jako takie pójście po bandzie, nie? Jako pójście po najniższej linii oporu. My rzeczywiście jesteśmy wezwani do tego, żeby być solą ziemi i światłem świata. No i cudownie by było, gdybyśmy choćby w jakichś takich najprostszych sytuacjach naszego życia byli w stanie się z tym mierzyć. Mm-hmm. Tak?
To właściwie możemy już chyba zmierzać do podsumowania też naszych rozważań dzisiejszych.
No raczej.
Tak powoli. Dzisiejsze słowo, które nas prowadziło, no zobacz, jak bardzo wiele znów jest tych dróg, którymi człowiek może przejść, kiedy pozwoli, że tak powiem, Ewangelii rzucić to światło na nasze te, no, doraźne takie i codzienne ścieżki. My Państwu życzymy tego wędrowania zawsze w świetle słowa. Nie tylko w niedzielę, nie tylko kiedy mamy tę radość z Państwem się spotykać, ale życzymy każdemu człowiekowi, który szczerze wygląda tej pociechy, która ma przyjść i który szczerze jest zapatrzony w tego, który jest źródłem i dawcą tej pociechy, żeby właśnie to wyrobić sobie taki dobry nawyk tego sięgania po słowo, czytania życia swego w świetle tego słowa, żeby też nie zbłądzić, żeby się nie zatracić, żeby nie budować jakichś sytuacji nieregularnych, chaotycznych, bo tak jak mówimy, Pan Bóg jest jedynym, który potrafi zaprowadzić porządek w tej rzeczywistości i zaprowadza go na swój sposób. I dzisiaj ten krzyż, który postawiony jest jak gdyby na środku tej drogi, o której mówi Jezus do swoich uczniów, ten krzyż nam o tym przypomina, że to się dokonało w bardzo konkretny sposób, nie?
No właśnie, słowo ma być przypomnieniem dla nas, słowo ma być motywatorem dla nas, słowo ma wskazywać kierunki tego naszego świadectwa chrześcijańskiego, więc niech naprawdę ono Państwu towarzyszy. Z całego serca tego życzymy. My też ni mniej, ni więcej, tylko po to tutaj z Państwem się spotykamy, nie po to, żeby błyszczeć naszą mądrością, która jest, powiedzmy sobie, taka, jaka jest, ale właśnie po to, żeby Was w jakiś sposób motywować, w jakiś sposób zachęcić do tej lektury słowa, bo ono naprawdę ma niezliczoną ilość znaczeń. Nie? Ono naprawdę oświeca nasze życie, ono nas czyta. Nam się wydaje, że to my czytamy Słowo Boże, natomiast ono nas czyta i kiedy człowiek sięga po nie często, kiedy nabiera takiej swoistej kultury biblijnej, nie? Która pozwala mu nie tylko jakby skupić się na tym jednym fragmencie, ale natychmiast z tym jednym wiążą mu się następne. Powstaje taka mapa, powstaje taki jakby tor, którym można przejść, nie? I dojść do wielu różnych wniosków, w zależności od tego, jaką drogą Duch Święty nas poprowadzi. To naprawdę wtedy to spotkanie ze słowem robi się smaczne, powiedziałbym tak, odnosząc się już do tej sfery kulinarnej, która i przed nami wkrótce, ale naprawdę ma to, jakby zyskuje człowiek poczucie takiej strawności, tego, że to syci, że to karmi, że z tym się chodzi niejednokrotnie przez cały dzień. Wieczorem sobie człowiek przypomina, myśli o tym słowie, ono w nas pracuje, nie? To jest to, ta robota Ducha Świętego, którą on chętnie w nas podejmuje. Dlatego, drodzy Państwo, nie wahajcie się sięgać po słowo, nie wahajcie się sięgać po komentarze, nie wahajcie się również zasiadać przy odbiornikach Radia Niepokalanów.
Do czego usilnie zachęcamy.
Innych, tak, tudzież innych nośnikach, które ojciec Maciej Wam przypomni.
Zapraszamy do tego, żeby być z nami nie tylko właśnie na falach Radia Niepokalanów, ale także za pośrednictwem tego, co jest dobrodziejstwem świata cyfrowego, czyli streamingu, czyli przesyłania dźwięku czy danych do naszych urządzeń mobilnych, komputerów. Jesteśmy obecni w serwisie Spotify. Wystarczy wstukać w wyszukiwarkę nazwę naszej audycji. Można nas znaleźć na platformie podcastowej Google Podcasts oraz w serwisie iTunes. No i można nas także słuchać dla tych z Państwa, którzy nie korzystają z tych streamingów, na pięknej stronie Radia Niepokalanów poświęconej naszej audycji, gdzie wszystkie odcinki na bieżąco są archiwizowane. No i po naciśnięciu tej małej strzałeczki na odtwarzaczu tam wbudowanym można nasze anielskie głosy usłyszeć i cieszyć się też treściami. Mamy nadzieję cieszyć się, które dla Was tutaj przygotowujemy.
A jeśli macie Państwo ochotę dać nam znać, że w Kuala Lumpur też nas słychać na przykład, albo
i Wąbrzeźnie,
to oczywiście również są takie miejsca i możliwości. Pierwszym z nich jest SMS-owy numer, na który można pisać, no, wnosząc też pewne głosy do dyskusji. Ja podkreślam to zawsze, że to jest taki grzecznościowy numer SMS-owy. Nie dzwoń dzwonimy na niego. Ja też, tak jak powiadam, nie jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, odpowiadać na wszystkie pytania, które się czasem pojawiają w kontekście tej naszej audycji. Naprawdę mamy całą mnóstwo różnej roboty jeszcze do zrobienia, więc no jest po prostu niemożliwym, żebyśmy siadali przy tych nośnikach i jeszcze szerokie dyskusje prowadzili, choć bardzo byśmy chcieli, bo to jest cenne, fajne i przyjemne, ale niestety nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego to jest taki numer dla tych, którzy chcieliby dać znać nam, że są, że słuchają, dodać coś, dołożyć, ukierunkować, wyrazić opinię, jak najbardziej można to robić. Numer SMS-owy 785 777 100. Powtórzę go, żeby można sobie ewentualnie go zapisać, jeśli Państwo tam sobie tego życzą. 785 777 100 i oczywiście zawiadowana przez ojca Macieja platforma facebookowa.
Tak, to jest grupa między nami i homiletami na portalu społecznościowym Facebook. Nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja. Trzeba nacisnąć taki przycisk na stronie, poprosić o dołączenie do grupy i po zaakceptowaniu tej prośby te treści, które tam są oraz możliwość kontaktu się uczynnia.
A na tę ostatnią niedzielę czerwca niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój i dobro.
Szczęść Boże.